dzisiaj Ewangelia według świętego Marka, fragment, który przed chwilą usłyszeliście, ale nie tylko. Dzisiaj wydaje mi się, że akurat się udało też tutaj, no, wiele razy się udaje i tym razem też się udało, czasami mniej, ale udało się te teksty połączyć tematycznie, te wszystkie czytania, to co śpiewaliśmy w psalmie i to co było czytane z Amosa, no i też to z Hebrajczyków, myślę, ale chciałbym dzisiaj kilka myśli tutaj odnośnie Marka jeszcze się z wami tym podzielić. I przeczytamy na początek krótko. Wtedy Jezus spojrzał nań z miłością i rzekł mu: jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Po czym przyjdź i naśladuj mnie. Pomódlmy się. Nasz drogi łaskawy Panie Jezu, dziękujemy Tobie za Twoje słowa, za słowa przekazane przez Ewangelistę Marka. Też za tą Ewangelię dziękujemy, za to, jak uczy nas ona drogi uczniostwa, tego, co to znaczy być Twoim uczniem i co jest w naszym życiu tak naprawdę najważniejsze, najbardziej doniosłe. Prosimy Cię, tak jak śpiewaliśmy w psalmie 90. Daj nam, Panie, mądre serca, abyśmy umieli liczyć nasze dni na ziemi, byśmy umieli się koncentrować na Tobie, Panie, na tym, co najważniejsze w naszym życiu. Amen. Kilkakrotnie już przechodziliśmy przez poprzednie fragmenty Ewangelii Marka i jak pamiętacie, Jezus uczy tłumy, później uczy swoich uczniów, prywatne wykłady im udziela. I nie tak dawno jeszcze, jakbyśmy dwie kartki wcześniej obrócili Biblię, to byśmy pewnie sobie przypomnieli, że nie tak dawno Jezus uczył swoich uczniów, że aby zyskać życie, należy je stracić. Nie? Kto chce zachować życie, ten je straci. Kto straci swoje życie dla mnie, ten zyska życie. Potem przychodzą różne inne nauki. Przychodzą dwa razy Jezus zwiastuje, dwa razy Jezus ogłasza, że musi udać się do Jerozolimy, gdzie zginie, gdzie zostanie zabity. I potem znowu uczy swoich uczniów o tym, że czasem, słuchajcie, i to jest dla nas dziwne, znowu bardzo niezrozumiałe, takie drastyczne się to wydaje. Uczy, że czasem należy pozbyć się ręki, czasem nogi, a czasem oka, żeby wejść do Królestwa Bożego. Nie? To nas, słuchajcie, nawet zdarzali się chrześcijanie w historii Kościoła, którzy to bardzo, bardzo literalnie potraktowali. Zdarzali się tacy. Ale tak naprawdę, i o tym już wspominałem dwa tygodnie temu, że chodzi o każdą rzecz w naszym życiu, która mogłaby się okazać zgorszeniem. Bo Jezus mówi, jeśli zgorszy cię ręka, odetnij ją. Jeśli gorszy cię noga, odetnij ją. Jeśli gorszy cię oko, wyłup je. Co to znaczy to zgorszenie? Już też wyjaśniałem, ale jeszcze tylko gwoli przypomnienia. Zarówno w Ewangelii Marka, jak i u Mateusza zgorszenia to skandalon. To jest bardzo podobne wyrażenie i ono jest w konkretnym kontekście umieszczone. Według nas często my mówimy, o, jestem zgorszony, nie? I to ma niby wyrażać nasz chrześcijański taki święty gniew, jakieś oburzenie na coś, ale tak naprawdę w Ewangelii Marka i w Ewangelii Mateusza to jest bardzo specyficzne określenie. W Ewangelii Mateusza pojawia się przede wszystkim w kontekście kazania na górze i później jeszcze przy okazji debaty Piotra z Jezusem o tym, czy ma pójść na krzyż. I właśnie okazuje się z tych dwóch Ewangelii, że skandalon, że zgorszenie to jest, słuchajcie, wszystko to, co przeczy drodze Królestwa. Dam wam przykład. I to u Mateusza widać o wiele lepiej niż u Marka. Jezus mówi, muszę pójść na krzyż. To jest pierwszy raz, kiedy ogłasza, że musi, żeby zdobyć królestwo, żeby królestwo Boże nadeszło, musi umrzeć na krzyżu, musi przejść przez śmierć. Piotr bierze go na osobność, Mówi, nie, Panie, no, Ty nie zginiesz, Ty nie umrzesz. I on wtedy odpowiada mu dokładnie tymi słowami. Piotrze, jesteś zgorszeniem. Jesteś dla mnie zgorszeniem. Wcześniej to samo słowo się pojawia właśnie w kontekście nauczania Jezusa w kazaniu na górze. Jest cały jakby... wszystkie te działy, które tam przechodzi, nagle mówi właśnie o tym, że o tych zgorszeniach. Podobnie, że jeśli gorszy cię ręka, odetnij ją. Jeśli gorszy cię noga, tak? Czyli jeśli jest coś w twoim życiu, co cię powstrzymuje od drogi królestwa, czyli Jezus wskazuje, co to za droga królestwa. Droga samowyrzeczenia się, droga samozaparcia się. Jeśli jest coś w tym życiu, co cię powstrzymuje, przed wzięciem na swoje własne barki, własnego krzyża i udania się za Jezusem, odetnij to. Odetnij to, bo lepiej jest dla ciebie wejść poszkodowanym, można powiedzieć, do królestwa, niż nie wejść w ogóle. Także wydaje się, że radykalna nauka o uczniostwie, tak? Jest to pewna radykalna nauka, tak jak działanie pewnego człowieka, pamiętacie, który znalazł cenną perłę, najpiękniejszą perłę, jaką można sobie wyobrazić, i sprzedał wszystko, co miał, żeby ją posiąść. Rzucił wszystko na jedną szalę. I oczywiście znamy wszyscy ten urywek, który dzisiaj był przeczytany. Wiemy, że przychodzi pewien bogacz. No kim jest ten bogacz? Marek nam tutaj mówi tylko, że przybiegł ktoś. Upadł przed nim na kolana i na końcu się dowiadujemy, że miał wiele majątności. Ale Mateusz i Łukasz mówią nam z jednej strony, że to był bogacz, a z drugiej strony to był zarządca, tak? Więc to był ktoś postawiony w jakiejś ważnej pozycji w tamtym czasie i rzeczywiście był bogaty. Zobaczcie, Jezus dopiero teraz, Marek nam pokazuje po kolei, Jezus mówił, musisz odciąć rękę, jeśli cię gorszy. Musisz odciąć nogę, musisz wyłupać oko, jeśli cię gorszy. Teraz przychodzi bogacz i pytanie, które od razu nam się powinno nasunąć z takiego szerszego w kontekście czytania Ewangelii, to jest, czy on jest w stanie coś odciąć w swoim życiu, aby udać się drogą Królestwa, aby udać się do Królestwa Bożego. Wszyscy dobrze znamy tę historię, pewnie nawet myślę, że pocieszamy się tą historią, prawda? Że nie jesteśmy bogaci. Tak? A, bo bogaty to przecież, no zaraz tutaj zobaczcie, Jezus znowu się później zwraca do uczniów i mówi, prędzej wielbłąd przejdzie przez ucho igielne, niż dostanie się bogacz do królestwa, tak? I my to oczywiście tam już zinterpretowaliśmy poprzez jedną ze sztuk Szekspira, gdzie właśnie u Szekspira pojawia się jakaś brama zwana uchem igielnym, która prowadzi do Jerozolimy, przez którą bardzo ciężko się było przecisnąć, bo to wielbłąd musiałby się jakoś nachylić i pewnie zadrapałby sobie wszystkie garby i się wcisnął. No ale to jest Szekspir, to nie jest Biblia, słuchajcie. Pewnie bardziej powinniśmy o tym myśleć jako wyrażeniu hiperbolicznym, że prędzej właśnie jesteśmy w stanie wlać cały ocean do butelki po Coca-Coli, niż właśnie w tym wypadku ten bogacz dostanie się do nieba. Ale zobaczcie, Jezus nie jest ani złośliwy, ani z nim, to nie jest jakaś pyskówka, nie dyskutuje. Jezus z miłością mu odpowiada, tak? Jezus chce, zobaczcie, to jest człowiek, który się stara wobec Boga, który stara się wykonywać przykazania, tak? Jezus mu odpowiada z miłością, bo Jezus chce, tak, żeby on zauważył, że czegoś mu jednego brakuje, tak? Ale oczywiście też przy okazji zaznaczę, że Biblię oczywiście musimy, jeśli chodzi o naukę o bogactwie, to musimy brać ją w całości. I to nie jest też tak, że Biblia potępia bogactwo jako takie. Jedynie Biblia ostrzega bogaczy, że o wiele trudniej jest czasami bogaczowi zdać się na Boga. Dlaczego? Ponieważ no właśnie ma dużo zasobów, ma dużo własnego sprytu, ma dużo zasobów i w ten sposób może czuć się bezpieczny. Pytanie właśnie nie jest takie, czy są bogaci, ale pytanie, co robią z tym swoim bogactwem. Pamiętajmy tego niskiego wzrostem Zacheusza, który siedział na drzewie, żeby zobaczyć Jezusa. Wdrapał się tam specjalnie dla Jezusa, żeby go zobaczyć, nie? I kiedy Jezus przechodził i zaczął z nim rozmawiać, to mówi, Panie, co zabrałem, komuś oddam. Oddam z nawiązką, oddam w, tam jest, nie wiem, czy w dwójnasób, czy już nie pamiętam, czwórnasób. Tak? Oddam wszystko. On był w stanie, zobaczcie, wszystko co miał, żeby tylko to królestwo się ziściło w jego życiu, w jego domu. Także to nie chodzi tylko o to, że teraz wszyscy bogacze są wezwani do tego, by stać się biednymi, ale raczej właśnie co ten bogaty robi z tą rzeczą, która go gorszy. Bo się zaraz okazuje w tej rozmowie, że ta rzecz go gorszy. Jego własne bogactwo. Czy on jest w stanie to odciąć? Czy jest w stanie siebie odciąć od tego, żeby zyskać Jezusa, żeby zyskać królestwo? Nie? Jak wygląda właśnie życie w kontekście tego, co ma? Co tu się dzieje? Słuchajcie, młodzieniec pada przed Jezusem, nazywa go dobrym i pyta, co musi zrobić, aby odziedziczyć życie nowego królestwa. Tak zwany żywot wieczny. Czyli niekoniecznie tu jest mowa o niebie, jak my to rozumiemy, ale po prostu udziale, jego udziale w Królestwie Bożym, zarówno tutaj, jak i później. Tak? Słuchajcie, powiem wam tak, pewnie wiele religijnych ugrupowań, pewnie wiele nawet kościołów by się ucieszyło, gdyby ktoś im zadał takie pytanie. Co muszę zrobić, aby odziedziczyć Królestwo Żywota? Co muszę zrobić, nie? I wtedy... Słuchajcie, zarówno w starożytności faryzeusze by powiedzieli, musisz przestrzegać tego, jeszcze tego i najlepiej zostań faryzeuszem. Nie? Podobnie my, musisz zrobić tak i najlepiej przyjdź i zostań członkiem naszego kościoła. Tak. Wtedy zyskasz królestwo, życie nowego królestwa. Nie? Także wiele religijnych ugrupowań pewnie by się z tego ucieszyło, mogłoby podać tą swoją listę przykazań. I zobaczcie, Jezus też podaje listę przykazań, ale nie podaje nic ponad to, co jest w dekalogu. Ale jego zabieg tutaj retoryczny, czyli ten odnoszący się do przemowy, do takiej sztuki przykuwania uwagi, jest bardzo ciekawy, bo Jezus nie mówi o wszystkich przykazaniach. Jezus zaczyna tak naprawdę od przykazania szóstego, czyli morderstwo, idzie przez siódme, ósme, dziewiąte, cudzołóstwo, kradzież, krzywoprzysięstwo, potem dodaje, jako komentarz do kradzieży, nie oszukuj albo nie defrauduj. Tak? Nie oszukuj, nie defrauduj. Nie? Bo ktoś, kto, jeśli on był rzeczywiście tym zarządcą, o którym mówi Łukasz, no to był człowiek władzy, który mógł rzeczywiście te pieniądze, które zbierał, wykorzystywać dla swoich celów. Nie? A następnie Jezus wraca do piątego przykazania, czci ojca i matkę. I słuchajcie, brakuje tak naprawdę pięciu przykazań w tej liście, co Jezus podaje. I tutaj niektórzy komentatorzy, ciekawe, ja się ku temu przychylam, wskazują, że właśnie chodziło o to, że te przykazania, których Jezus pominął, wskazują na problem tego człowieka. Nie, a pierwsze cztery przykazania to są przykazania wyraźnie skoncentrowane na Bogu. Bóg pierwszy. Mam nadzieję, że pamiętacie jeszcze to fajne kazanie otwierające pobyt Vergila tutaj w Polsce. Czy Bóg jest pierwszy, nie? Czy Bóg jest tym oblubieńcem, który jest dla nas pierwszy we wszystkim, nie? Czy On jest tym pierwszym, nie? A dziesiąte przykazanie, jak brzmi? Nie pożądaj. Więc tutaj sugestia jest i właśnie tak jak Jezus później z nim rozmawia dalej, nie? Że kiedy mu mówi, słuchaj, sprzedaj wszystko, nie? To jest to, nie? To jest właśnie ten problem, na który Jezus wskazuje, że właśnie Bóg nie do końca jest pierwszy w jego życiu. Tak, on przestrzegał tych przekazań, on się starał trzymać tej religijnej etykiety. I to dobrze, to poniekąd dobrze, pewnie, że lepiej, żeby był takim człowiekiem niż człowiekiem, który chodził gdzieś tam z nożem i mordował, tak? Czy człowiekiem, który, nie wiem, żył w cudzołóstwie, czy to jest o wiele lepsze, że ktoś przestrzega tych przekazań. Ale Jezus mówi, że bycie uczniem to trochę więcej. Nie? To jest, jeśli coś cię powstrzymuje, jeśli masz Boga i mamonę, jeśli masz, nie? Jeśli masz dwie rzeczy do wyboru, to co wybierasz? Kto jest na pierwszym miejscu w twoim życiu? Kto jest na pierwszym miejscu? Także Jezus mówi do niego inaczej. Moglibyśmy to przetłumaczyć w ten sposób. Pozbądź się innych bogów ze swojego życia i nie pożądaj. Pozbądź się innych bogów i nie pożądaj. Rzuć na wiatr swoje bałwany, sprzedaj i rozdaj ubogim. Nie? To jest dokładnie, powinniśmy to w ten sam sposób rozumieć, jak odetnij rękę, odetnij nogę, tak? Czy on miał się zupełnie ogołocić, tak żeby miał zostać jak ta biedna wdowa, która wrzuca 2 grosze? Nie sądzę, że o to chodziło, ale Jezus przejrzał go i wiedział, że jest coś, co go powstrzymuje. Także bogaty młodzieniec słyszy, że aby wejść do królestwa, Bóg musi być we wszystkim na pierwszym miejscu. We wszystkim. We wszystkim. Pamiętacie ten tekst z Amosa dzisiejszy? Szukajcie Boga, nie? Z całego serca. Szukajcie Boga. To jest to, nie? Żeby On był na pierwszym miejscu. To, że my szukamy Boga i On jest na pierwszym miejscu, słuchajcie, to powoduje całą zmianę naszego stylu życia. Tak? Jeśli my jesteśmy w ten sposób ukierunkowani, nie? Jeśli pamiętamy, jak to było za czasów naszych podchodów chłopaków względem dziewczyn względem, nie? Jeśli to ma być na pierwszym miejscu, to inne rzeczy jesteśmy w stanie podporządkować, nie? Temu uganianiu się za sobą nawzajem, nie? Więc to jest dokładnie to. Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to pociąga za sobą zmianę stylu życia. Jezus mówi do niego z miłością, a ten odchodzi. No, zasmucony odchodzi. Nie wiemy, co się z nim stało. Nie wiemy. Może powrócił kiedyś. Nie wiemy. Odchodzi tymczasem zasmucony. Ciekawe jest też to w Ewangelii Marka, że kilka dosłownie wersetów dalej, po tym jak już Jezus powiedział, że trudno bogaczowi wejść, chociaż ja uważam, że pod tym bogaczem kryje się każdy, kto ma jakieś bogactwo, które sobie ceni we własnym życiu. Nie wiem, co to może być. To może być jakieś hobby, to może być jakaś rzecz, która nas zniewala, która nas ogranicza przed Bogiem, nie? I my ją tak spielęgnujemy, że to jest nasz skarb, że to jest nasze bogactwo, nie? Także Jezus mówi, że trudno, nie? Komuś takiemu, kto utrzymuje, kto skrzętnie się trzyma swojego bogactwa, wejść do tego królestwa. I zaraz po tym wyjaśnieniu czytamy, słuchajcie, pod koniec w zasadzie, po kilkunastu wersetach czytamy o uzdrowieniu ślepego Bartymeusza. I to jest wspaniały komentarz w zasadzie do tego bogacza. Pamiętacie żebrak Bartymeusz? On jest właśnie przeciwieństwem tego bogatego młodzieńca. Jezus w 21 wersecie do młodzieńca powiedział: idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. Tak? Bądź moim uczniem, naśladuj mnie. Bogacz odchodzi zasmucony. Nie jest w stanie wypuścić tego z rąk, tego co ma. Ciekawa rzecz się dzieje z Bartymeuszem. Bartymeusz w 50 wersecie, zobaczcie co robi. On zrzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa. Bartymeusz to jest jedyna rzecz, którą posiada tak naprawdę. Jeszcze wiecie, no majtek nie sprzeda, skarpetek nie sprzeda, ale płaszcz rzeczywiście to była jedyna rzecz, która dawała mu jakiekolwiek w życiu. Jeszcze to było coś warte w jego życiu, można powiedzieć. I on to zrzuca. Tak, wszystko, co go, że tak powiem, powstrzymuje przed przyjściem do Chrystusa, on to zrzuca. On to zrzuca i udaje się do Jezusa i idzie za Jezusem, czytamy. Czyli tam Jezus wzywał bogatego młodzieńca do naśladowania, a tutaj Bartymeusz przybiega do niego, można powiedzieć, tak jak ślepy może tylko przybiec, i idzie za Jezusem. Także on nam przypomina tę uważną prawdę, że bycie chrześcijaninem, nie, Bartymeusz, czy bycie uczniem Chrystusa, nie polega tyle na przyjęciu Jezusa jako dodatku do naszego życia, nie? Bo jeszcze czegoś nam brakuje, no brakuje, nie wiem. Dzisiaj nawet według nowoczesnej psychologii i tak dalej, każdy by wam powiedział, że nawet warto być częścią Kościoła, bo to jest jakaś wspólnota. Jak żyjesz w tej wspólnocie, to wypełnia tą pustkę tej społeczności, którą każdy człowiek ma w sobie. Także no, dzisiaj wielu takich coachów i tak dalej, mentorów by nawet w tym kierunku zachęcało ludzi, nie? Potraktować Kościół jako jeden z hobby, jedno z takich zaangażowań, bo to po prostu no, pomaga nam ogólnie. Ale zobaczcie, no tak nie jest, nie? Że Jezus nie jest dodatkiem do naszego wypracowanego stylu życia. To też nie chodzi o to, żebyśmy go jakoś przyjęli tylko do naszego serca i gdzieś tam sobie prywatnie go trzymali, Raczej chodzi o jedno. Chodzi o to całkowite ofiarowanie się. Podporządkowanie się Jezusowi jako królowi. Nie? On jest naszym królem, on jest naszym panem, więc wszystko, co mam, wszystko, dosłownie wszystko, należy do Niego. Swoją drogą ciekawe. Nie wiem, teraz takie pytanie do nas wszystkich. Ja stawiam sobie, stawiam też wam to pytanie. Ciekawe, co by nam Jezus powiedział, nie? Gdyby z nami rozmawiał. Chciał, z miłością, chciałby, żebyśmy byli Jego uczniami. I by przyszedł i by się z nami spotkał. Jak myślicie, na co by w waszym życiu wskazał Jezus? Co należy odciąć? Co należy wyłupać? Co należy pozostawić? Nie? Co jest takiego? Co powinniśmy zostawić, rzucić na wiatr, aby stać się Jego uczniami? Nie? Co nas powstrzymuje przed tym, żebyśmy szli i czynili tak jak On? I szli za Nim, podążali krok w krok. Może by wskazał, nie wiem, że musimy przestać miłować samych siebie. Nie? Może musiałby powiedzieć, że musimy przestać miłować własną wygodę. Nie? Własne umiłowanie własnej wygody. Ciekawe, wczoraj mieliśmy inaugurację roku akademickiego. Rektor się ciekawie odniósł, przypominając jedną z ciekawszych, powiem wam, postaci mitologicznych w starożytnej Grecji. Herkules, pamiętacie, jest taki temat w mitologii jak wybór Herkulesa. On później przewija się przez malarstwo chrześcijańskie, średniowieczne na przykład. Herkules, kiedy był młody, nie wiem, czy miał 18 lat, czy coś około tego, przyszły do niego dwie kobiety. Przyszły do niego dwie kobiety. Jedna była przepiękną kobietą, można ją nazwać uciecha, ja już nie pamiętam dokładnie, jak to się tłumaczy z grecka. I ta przepiękna kobieta obiecała Herkulesowi łatwe życie bez zmartwień, bez wysiłku, bez trudu. Takie po prostu, że nie będzie musiał się niczym przejmować, niczym martwić i tak dalej. Z drugiej strony przyszła do niego, też na obrazach to jest przedstawione najczęściej w ten sposób, że z jednej strony podchodzi jedna kobieta, z drugiej druga. I właśnie ta druga kobieta, słuchajcie, była taką skromną kobietą. Tamta była przepiękna, ta była skromna. I akurat ten mit nazywa ją cnotą. I ona mu obiecuje, że jeśli ją wybierze, jego życie nie będzie łatwe, że będzie musiał przejść przez wiele trudów. Nawet na obrazach jest pokazane, że musi przejść przez krętą ścieżkę, aby się dostać do Pegaza, tak? Do chwały. Będzie musiał ciężko pracować, ale w zamian otrzyma dwie rzeczy. Będzie każdego wieczoru mógł zasnąć głębokim snem, z czystym sumieniem i się obudzi dopiero rano. A z drugiej strony właśnie kiedyś zdobędzie chwałę. I oczywiście to jest Grecja, to jest ich mitologia. Herkules później jest człowiekiem, którego pewnie nie chcielibyśmy, czy bohaterem, czy półbogiem, którego nie chcielibyśmy naśladować. Ale tak sobie pomyślałem, że nawet dobrze, że to wczoraj padło, bo ja to sobie od razu połączyłem z podobnym obrazem biblijnym z Księgi Przypowieści, bo przecież Przypowieści nieustannie mówi o wyborze dwóch kobiet. Pani głupota i pani mądrość. Tak? Jaki jest ten związek z kobietą mądrością? No 31 rozdział nam to opisuje. Jeśli zwiążemy się z kobietą mądrość, to właśnie zobaczcie, na czym to polega. To jest ta, która wstaje wcześnie rano, która pracuje, która dba o innych i tak dalej. Nie? To jest właśnie mądre życie. Nie? Jeśli my, młodzieńcy, powiedzmy, tak, bo to jest dla młodzieńców pisana ta księga, zwiążemy się z mądrością, no to nasze życie właśnie powinno być takie, życiem pracowitym, życiem oddanym, życiem poświęcenia. Inaczej mówiąc, wracamy do tego tematu właśnie Krzyża Chrystusa, nie? Wziąć go na siebie, naśladować, służyć innym. Nie? Przeczytajcie jeszcze raz. Ja nie sądzę, że 31 rozdział to jest obraz takiej kobiety, którą kawalerowie dzisiaj powinni szukać, bo pewnie nie znajdą. To jest raczej, jeszcze pamiętam dawno temu Denis, który miał fajną serię wykładów, to była majówka czy obóz na temat przepowiedzi, mówił, żebyśmy uważali, bo można zbyt dużo narzucić na ludzi w ten sposób. Ale to jest wspaniały obraz wszystkich ludzi, którzy związali się z mądrością. Właśnie ta zapobiegliwość, pracowitość, wytrwałość, służenie innym. Nie? Poemat o dzielnej kobiecie. Przeczytajmy to sobie jeszcze raz. Ale tak naprawdę umiłowanie Boga, to mądre wykorzystywanie czasu, życia, to koncentrowanie się na Bogu, tak? I zobaczcie, nam się czasami wydaje, a modlitwa. Ja mam też to, słuchajcie, często. Ja po nocach siedzę, żeby pisać artykuły, żeby coś tam przeczytać i tak dalej. I czasami myślę, a pomodlę się później, nie? Ale żebyśmy przypadkiem nie popadli w takie myślenie, że koncentrowanie się na Bogu to jakaś strata czasu. Nie, bo zobaczcie, i teraz ja bym chciał przejść jeszcze na chwilę, tylko już pod koniec do 90 psalmu. Kiedyś ten psalm już omawiałem. Ten psalm jest przypisany Mojżeszowi i on powstał prawdopodobnie w kontekście umierania na pustyni tego niewiernego pokolenia Izraela. Doświadczyli zbawienia, szli za Bogiem, byli objęci zbawieniem Bożym, tak? Bóg ich chronił, ale nie do końca zaufali Bogu, jak pamiętacie. Nie chcieli z wiarą pójść i dokonać podboju ziemi, tak? Wielokrotnie mu się sprzeciwiali, jak czytamy w 4 Mojżeszowej. Dlatego Bóg powiedział, że nie wejdą do odpocznienia. Zobaczcie, teraz umierają, tak jak ten psalm właśnie, to jest kontekst tego psalmu. To pokolenie po prostu umiera, odchodzi, Bóg je zabiera. Tutaj jest to napisane, wartko porywasz ich. To taki obraz fali potopu, która nagle nadchodzi i zabiera tych ludzi. Żyją lat 70, a w najlepszym wypadku lat 80. Z drugiej strony w tym psalmie mamy pokazanego Boga, który jest wieczny. Bóg, który trwa wiecznie. Bóg, który był przed Izraelem. Bóg, który był przed stworzeniem świata. Bóg, który jest nad całością od wieczności. I tutaj właśnie to w tym fragmencie czytamy, że dla Niego 1000 lat jest jak wczoraj. 1000 lat jest jak wczorajszy dzień. Największy wyobrażalny dla Izraelity przedział czasu, 1000 lat, jest dla Boga jak jeden dzień. Oczywiście dla porównania moglibyśmy tylko krótko podać, że od czasów chrztu naszego kraju mija 1000 z kawałkiem lat, to jest jeden dzień w oczach Bożych. Stany Zjednoczone powstały kilka godzin temu, dosłownie kilka. Chrystus narodził się przedwczoraj. A dla Boga życie ludzkie to 80 lat, to jest jakieś 2 godziny w ciągu Jego doby. W ciągu jednej doby. Także, czyli co? Jaka powinna być nasza perspektywa? 80 lat, słuchajcie. Niewiele. Niewiele, ja wiem. Kiedy dzieci jadą na wakacje, to wakacje trwają wiecznie. Nie? Obóz chrześcijański trwa wiecznie. Pobyt gdzieś tam przez miesiąc trwa wiecznie. Ale dla nas, ludzi starszych, my się zastanawiamy, gdzie ten czas uciekł, gdzie ten czas przeminął. Nie, przecież te lata teraz to mijają tak szybko, że człowiek się nie obejrzy. Już kolejna dekada mija, tak? Więc jaka powinna być nasza perspektywa? Nie? My szybko przemijamy. To jest zresztą też temat Księgi Koheleta. My szybko przemijamy. To jest ta para, która wychodzi z ust i zaraz po kilku momentach zanika. I oczywiście można to ludzi czasami przeraża, dlatego robią różne rzeczy. Nie wiem, zdobywają bogactwa, wydają wiele na medycynę, różną estetyczną, nieestetyczną, żeby zachować życie. Słuchajcie, dla nas krótkość życia nie powinna być bezsensowna, nie powinna być czymś, co nas zniechęca, bo tak naprawdę, zobaczcie, wszystko nabiera sensu wtedy, kiedy zostawimy to wszystko, odetniemy to wszystko i zdamy się na Boga. Przyjdziemy do Niego i tak jak Bartymeusz, nie jak bogacz, ale że będziemy w stanie każdą z tych rzeczy oddać Jemu. Aby zyskać królestwo, aby zyskać Pegaza, aby zyskać chwałę, życie wieczne, ale też przez trud i krzyż. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za to przypomnienie, drogi drogi Chrystusa, uczniostwa. Prosimy Cię jeszcze raz, daj nam właściwą perspektywę naszego czasu, naszego życia. Daj nam właściwe podejście do spraw, które nas otaczają i tego, czym się zajmujemy na co dzień w naszym życiu. Spraw, Boże, abyśmy ze szczerego serca zapragnęli, abyś Ty był pierwszy i wszystkim we wszystkim, Panie. Abyśmy zyskali Ciebie, a wraz z Tobą Twoje Królestwo. Amen.